Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Guillauma Musso, zatytułowanej Zjazd Absolwentów. Przełożyła Joanna Prądzyńska. Czyta Filip Kosior. Florze, na pamiątkę tamtej zimy i rozmów podczas karmienia butelką o 4:00 nad ranem. Główny problem z nocą. Jak przez nią przebrnąć? Henri Michaud. Śladami przemytników. Dziewczyna. Obok, ach obok, przejdź szkielecie dziki. Jestem jeszcze młoda. Mój kochany, idź i nie dotykaj mnie. Śmierć. Daj swą dłoń, piękna i delikatna postaci. Jestem przyjacielem. Nie przychodzę karać. Bądź dobrej myśli. Nie jestem dziki. W ramionach mych błogo będziesz spać. Matthias Claudius, 1740-1815. Śmierć i dziewczyna. 2017. Południowy kraniec Cap d'Antibes, 13 maja. Strażniczka miejska Manon Agostini dotarła do końca drogi Garoup i zatrzymała się. Przeklinając w myślach okoliczności, które ją tu sprowadziły, wysiadła ze starego służbowego Renault Kangoo. Dochodziła 9:00 wieczorem, gdy strażnik jednej z tutejszych willi zadzwonił na komisariat Antibes. Zaniepokoił go dziwny dźwięk, jakby petarda lub strzał z broni palnej, który usłyszał od strony skalistej ścieżki biegnącej wzdłuż parku posesji. Policjanci podeszli do tego obojętnie. Poradzili dozorcy, żeby raczej zadzwonił na posterunek straży miejskiej. I padło na nią, mimo że była po dyżurze. Telefon od szefa odebrała w stroju wieczorowym, gotowa do wyjścia. Szef prosił, żeby pojechała rzucić okiem na nadbrzeżną ścieżkę. Miała ochotę zaproponować mu, żeby się wypchał, ale nie umiała odmówić. Tym bardziej, że rano pozwolił jej zatrzymać Kangoo po pracy. Jej samochód właśnie oddał ducha, a tego wieczoru miała ważne spotkanie i absolutnie potrzebowała środka lokomocji. Liceum Saint-Exupéry'ego, które ukończyła, obchodziło 50-lecie istnienia i dziś wieczorem odbywał się zjazd absolwentów. Manon miała cichą nadzieję natknąć się na pewnego chłopaka, który kiedyś zrobił na niej duże wrażenie. Był inny niż wszyscy, co w tamtym okresie głupio zlekceważyła. Wolała od niego starszych, którzy okazali się później kompletnymi durniami. Nadzieja ujrzenia go była irracjonalna. Manon nie wiedziała, czy on w ogóle się pojawi, a poza tym z pewnością o niej zapomniał. Pragnęła jednak, by w końcu w jej życiu wydarzyło się coś interesującego. Manikur, fryzjer, zakupy. Szykowała się całe popołudnie. Wyrzuciła 300 euro na zakup prostej koronkowej sukienki z granatowego jedwabnego jerseyu. Pożyczyła od siostry naszyjnik z pereł. Od najlepszej przyjaciółki parę eleganckich, zamszowych pantofli od Stuarta Weitzmana, które ją cisnęły. Kustykając na wysokich obcasach, poświeciła sobie komórką i weszła na ponad 2-kilometrową ścieżkę biegnącą wzdłuż brzegu aż do willi Eilen Rock. Dobrze znała to miejsce, pełne małych zatoczek. Przyjeżdżali tu z ojcem na ryby, gdy była dzieckiem. Dawniej miejscowi nazywali tę dróżkę szlakiem celników lub przemytników. Później, w czasach przewodników turystycznych, zyskała malowniczą nazwę ścieżki Tirpoil. Dziś była po prostu drogą nadbrzeżną. Po mniej więcej 50 metrach natknęła się na barierkę z napisem strefa zagrożenia, wejście wzbronione. Kilka dni temu była silna burza. Wielkie fale podmyły brzeg i teren się obsunął, w niektórych miejscach blokując przejście. Manon się zawahała. Po chwili wdrapała się na barierkę i zeskoczyła z drugiej strony. 1992. Południowy kraniec Cap d'Antibes. 1 października. Winka Rockwell biegła ścieżką wzdłuż plaży Joliet, podskakując z radości. Była 10:00 wieczorem. Aby dotrzeć tu ze szkoły, musiała przekonać koleżankę z klasy, właścicielkę skutera, żeby podrzuciła ją do drogi Garoup. Gdy wkroczyła na ścieżkę przemytników, poczuła mrowienie w żołądku. Zaraz ujrzy swoją miłość. Wiał silny wiatr, ale noc była piękna, z jasnym niebem. Widać było wszystko jak na dłoni. Winka uwielbiała tę dziką okolicę, gdzie nic nie przypominało lazurowego wybrzeża z pocztówki. W dzień, w ostrym świetle słońca, biało-żółte skały zachwycająco błyszczały, a woda w maleńkich zatoczkach mieniła się niezliczonymi odcieniami błękitu. Kiedyś, gdy patrzyła w kierunku Wysp Leryńskich, zauważyła nawet delfiny. Kiedy wiał silny wiatr, jak dzisiejszego wieczoru, krajobraz radykalnie się zmieniał i strome skaliste zbocza stawały się niebezpieczne. Drzewa oliwne i sosny wydawały się skręcać z bólu, jakby chciały wyrwać się z ziemi. Ale Winki to nie obchodziło. Zaraz ujrzy swoją miłość. 2017. Kurwa. No i obcas poszedł. Psia krew, zaklęła Maną w myślach. Przed przyjęciem będzie jeszcze musiała wrócić do mieszkania, nie mówiąc o tym, jak jutro zareaguje na ten widok jej przyjaciółka. Zdjęła szpilki, wsunęła je do torby i poszła dalej boso. Wciąż trzymała się wąskiej, ale wybetonowanej ścieżki nad skałami. Powietrze było czyste, orzeźwiające. Mistral rozświetlił noc i usiał niebo gwiazdami. Widoczne na tle pasma górskiego mury obronne starego Untib i Zatoka Nicejska stanowiły wspaniały widok. Przysypiały tu, ukryte za sosnami, najpiękniejsze posiadłości lazurowego wybrzeża. Pieniste fale uderzały o brzeg. Czuło się żywioł rozszalałych wód. Miejsce to było wielokrotnie sceną tragicznych wypadków. Morze porywało rybaków, turystów lub zakochane pary, które obejmowały się nad brzegiem. Pod presją opinii publicznej władze zabezpieczyły szlak. Wybudowano betonowe schody, oznakowano przejścia i założono barierki ograniczające entuzjazm spacerowiczów podchodzących do urwiska. Ale wystarczyła jedna wichura i ścieżka z powrotem stawała się niebezpieczna. Maną doszła do punktu, gdzie zwalona sosna alepska rozbiła barierkę ochronną i zagrodziła przejście. Dalej nie dało się iść. Maną rozejrzała się za skrótami. Wokół było kompletnie pusto. Mistral zniechęcił spacerowiczów. Chyba powinnam zawrócić, pomyślała i znieruchomiała, wsłuchując się w zawodzenie wiatru. Dźwięk przypominał jęk, skargę, bliską i daleką jednocześnie. Głucha groźba. Mimo, że była boso, przeskoczyła przeszkodę, niebezpiecznie zahaczając o brzeg skalny i poszła dalej, oświetlając sobie drogę latarką w telefonie. W dole zauważyła ciemny kształt. Zmrużyła oczy. Nie, była zbyt daleko, żeby zorientować się, co to jest. Zaczęła ostrożnie schodzić zboczem. Usłyszała trzask. Oddarł się rąbek jej koronkowej sukienki. Nieważne, pomyślała. Bo wreszcie dostrzegła to, co ją zaintrygowało. Na skalnym zboczu leżały zwłoki kobiety. Im bliżej podchodziła, tym większe ogarniało ją przerażenie. Najwyraźniej to nie był wypadek. Twarz zmarłej wyglądała jak zmiażdżony, krwawy kawałek mięsa. Boże, nogi się pod Maną ugięły i mało nie zemdlała. Włączyła komórkę, żeby wezwać pogotowie. Nie było sieci. Na ekran wypłynął komunikat, tylko połączenia alarmowe. Już miała dzwonić, gdy spostrzegła, że nie jest sama. Trochę dalej siedział zapłakany facet z twarzą zakrytą dłońmi. Maną zadrżała i pożałowała, że nie ma przy sobie broni. Powoli podeszła do siedzącego mężczyzny. Kiedy się wyprostował i podniósł głowę, od razu go poznała. To ja. Ja ją zabiłam. Powiedział, wskazując palcem na zwłoki. 1992. Winka Rockwell z wdziękiem przeskakiwała przez skały. Wiał coraz silniejszy wiatr, ale ona była w swoim żywiole. Wielkie fale, niebezpieczeństwo, odurzenie morskim powietrzem, wysokość, od której kręciło się w głowie. No i to uczucie. Do tej pory nie przeżyła jeszcze nic tak cudownego. Głęboki, totalny zachwyt. Całkowite połączenie ciał i umysłów. Nawet jeśli będzie żyła 100 lat, nic nie przebije tego wspomnienia. Perspektywa potajemnego spotkania i kochania się w zakątku między skałami wprowadzała ją w stan bliski euforii. Czuła na sobie letni wiatr. Lekki powiew pieścił jej nogi, unosił spódnicę. Było to jakby preludium do czekającego ją namiętnego spotkania. Serce przyspieszyło. Uderzyła w nią fala gorąca. Krew zaczęła pulsować w żyłach. Każdy centymetr ciała drżał z podniecenia. Zaraz ujrzy swoją miłość. Alexis to była burza, noc, moment. Winka wiedziała, że robi głupstwo i że wszystko zapewne skończy się źle. Ale za nic nie oddałaby tej chwili. Oczekiwanie, szaleństwo miłości, bolesny urok zapadnięcia się w noc. Winka? Na tle księżyca w pełni ukazała się sylwetka. Winka zrobiła kilka kroków, aby połączyć się z cieniem. Prawie czuła wymykającą się spod kontroli intensywną, palącą rozkosz fizyczną. Złączone ciała, odgłos fal uderzających o brzeg, wycie wiatru, krzyk mieszający się z krzykami mew. Dreszcze, powalająca eksplozja, oślepiający błysk. Alexis. Wewnętrzny głos znów ostrzegł Winkę, że wszystko skończy się źle. Ale kto by tam się martwił o przyszłość? Najważniejsza jest miłość. Miłość albo nic. Liczy się tylko ta chwila. Paląca, trująca noc. Wczoraj i dziś. Nice, Matę. Poniedziałek, 8 maja 2017. Obchody 50-lecia Liceum Międzynarodowego imienia Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Flagowa szkoła Sophie Antipolis w przyszły weekend będzie obchodzić 50-lecie. Liceum założone w 1967 roku przez laicką misję francuską dla dzieci pracowników zagranicznych to nietypowa instytucja na Lazurowym Wybrzeżu. Znane z wysokiego poziomu, koncentruje się przede wszystkim na nauczaniu w językach obcych. Są tu klasy dwujęzyczne umożliwiające otrzymanie dyplomów międzynarodowych. Dziś uczy się tu prawie 1000 dziewcząt i chłopców z Francji i z zagranicy. Obchody 50-lecia szkoły zaczną się w ten piątek, 12 maja, dniem otwartym, podczas którego uczniowie i nauczyciele zaprezentują swoje osiągnięcia na niwie artystycznej. Będą to wystawy zdjęć, filmy i spektakle przygotowane specjalnie z okazji jubileuszu. Następnego dnia w południe odbędzie się koktajl dla absolwentów szkoły oraz personelu. W tym uroczystym momencie zostanie położony kamień węgielny pod szklaną wieżę. 5-piętrowy budynek mający powstać na miejscu hali sportowej, która zostanie wkrótce zburzona. Ultranowoczesna szklana wieża przeznaczona będzie dla uczniów klas przygotowawczych do egzaminów konkursowych na studia wyższe. Wieczorem tego samego dnia w hali sportowej świętować będą również absolwenci z lat 1990-1995, którzy zostaną uhonorowani jako ostatni użytkownicy tego obiektu. Florence Girard, dyrektorka liceum, ma nadzieję, że obchody przyciągną mnóstwo gości. Gorąco zapraszam wszystkich byłych uczniów i pracowników, aby razem z nami spędzili te uroczyste chwile. Kontakty, spotkania po latach, wspomnienia. To wszystko przypomina nam, skąd pochodzimy i jest niezbędne, abyśmy wiedzieli, w jakim kierunku zmierzamy. Podkreśliła pompatycznie Girard i poinformowała, że z tej okazji utworzono specjalną grupę liceum na Facebooku. Stefan Pianelli. Forever Young. Rozdział pierwszy. Coca-Cola Cherry. Gdy siedzimy w samolocie, który spada, po co zapinać pasy? Haruki Murakami. 1. Sophie Antipolis. Sobota, 13 maja 2017. Zaparkowałem wynajęty samochód pod sosnami, niedaleko stacji benzynowej, 300 metrów od bramy liceum. Przyjechałem tu prosto z lotniska. Przez cały lot Nowy Jork, Nicea. Nie zmrużyłem oka. Poprzedniego dnia dostałem maila z artykułem na temat 50-lecia mojego francuskiego liceum i w związku z tym Manhattan opuściłem w pośpiechu. Mail został wysłany do mojego wydawcy przez Maxima Biancardiniego, którego nie widziałem od 25 lat, a który kiedyś był moim najlepszym przyjacielem. Maxim zostawił numer swojej komórki. Wahałem się, czy zadzwonić, ale w końcu stwierdziłem, że nie mogę inaczej. Przeczytałeś artykuł, Tomasz? Zapytał mnie od razu. Dlatego do ciebie dzwonię. Wiesz, co to oznacza? Głos miał taki jak kiedyś, ale wzburzony, jakby sprawa była niecierpiąca zwłoki. Czułem, że się boi. Nie odpowiedziałem od razu. Tak, wiedziałem, co to oznacza. Koniec naszej dotychczasowej egzystencji. Nadchodzące lata spędzimy zapewne za kratkami. Musisz przyjechać, Tomasz, przerwał moje milczenie Maksim. Trzeba się naradzić. Musimy coś zrobić. Zamknąłem oczy i pomyślałem o tym, co nas ewentualnie czeka. Ogromny skandal, sprawa sądowa, dramat dla naszych rodzin. W głębi duszy wiedziałem, że kiedyś prawda wyjdzie na jaw. Przez prawie 25 lat żyłem, albo udawałem, że żyję, z groźbą wiszącą nade mną jak miecz Damoklesa. Często budziłem się spocony w środku nocy, myśląc o tym, co będzie, gdy wszystko się wyda. Brałem wówczas bromazepam i popijałem lampką karuizawy, ale rzadko udawało mi się zasnąć z powrotem. Musimy coś zrobić, powtórzył mój przyjaciel. Maksim bujał w obłokach. Tamtego pamiętnego wieczoru w grudniu 1992 roku sami podłożyliśmy bombę, która teraz groziła wybuchem. Obaj wiedzieliśmy, że sytuacja jest bez wyjścia. 2. Zatrzasnąłem drzwi samochodu i ruszyłem w stronę stacji benzynowej, do sklepiku urządzonego na modłę amerykańską. U Dina. Za dystrybutorami paliwa stał kolorowy drewniany domek w stylu kolonialnym, z przyjemnie wyglądającą kawiarnią i dużym zadaszonym tarasem. Pchnąłem wahadłowe drzwi. Miejsce niespecjalnie się zmieniło. Wciąż wyglądało, jakby czas się tu zatrzymał. W głębi, wzdłuż baru z bielonych desek, stały wysokie stołki. Na końcu blatu pod szklanymi kloszami leżały kolorowe ciastka. Pozostałą część sali i taras zajmowały stoliki i ławki. Na ścianach wisiały emaliowane tablice z reklamami firm, które już dawno nie istniały, oraz barwne plakaty przedstawiające lazurowe wybrzeże szalonych lat 20. Aby pomieścić więcej stolików, zlikwidowano bilard i automaty do gry, które tyle razy nadwyrężyły moje kieszonkowe. Outrun, Arkanoid, Street Fighter 2. Przetrwały tylko piłkarzyki, stary stół firmy Bonzini, egzemplarz używany w zawodach z wykładziną zdartą do cna. Nie mogłem się powstrzymać i przejechałem pieszczotliwie dłonią po bukowym drewnie. Przy tym stole razem z Maksimem godzinami odgrywaliśmy wielkie mecze Olympique Marsylia. 3 słynne gole Papina podczas Mistrzostw Francji 1989. Ręka Waty w meczu z Benficą. Gol z woleja Chrisa Wadla w meczu z AC Milanem pamiętnego wieczoru, gdy na stadionie wysiadło światło. Niestety nie udało nam się wspólnie uczcić tak wyczekiwanego zwycięstwa Ligi Mistrzów 1993, bo wówczas już wyjechałem na studia do szkoły handlowej w Paryżu. Powoli poddawałem się nostalgicznej atmosferze kafejki. Nie tylko z Maksimem przychodziłem tu po lekcjach. Najczęściej przesiadywałem tutaj z dziewczyną, w której byłem wtedy zakochany. Z Winką Rockwell. Dożyli się w niej absolutnie wszyscy chłopcy. To było jakby wczoraj. A jednocześnie wieki temu. Podszedłem do baru i fala wspomnień niemal zwaliła mnie z nóg. Perlisty śmiech Winki, szparka między jej przednimi zębami. Lekkie sukienki, niezwykła uroda, uporczywy dystans w postrzeganiu rzeczywistości. W lecie Winka zamawiała wiśniową kolę, w zimie wypijała filiżanki gorącej czekolady z małymi piankami pływającymi na powierzchni. Podać coś panu? Nie wierzyłem własnym oczom. Kafejkę wciąż prowadzili ci sami ludzie. Włoch ożeniony z Polką. Nazywali się Valentini. Od razu przypomniałem sobie ich imiona. Dino, oczywiście. Przerwał czyszczenie ekspresu i podszedł pogadać. Hanna przeglądała miejscową gazetę. On utył i wyłysiał. Ona nie była już blondynką i trochę się pomarszczyła. Ale teraz wydawali się naprawdę dobraną parą. Starość wyrównała wszystko. Jaskrawe piękności bladły. Mniej wdzięcznym twarzom patyna lat dodawała uroku. Tak, poproszę kawę, podwójne espresso. Zamilkłem. Po chwili postanowiłem, tak na próbę, przywołać ducha Winki. I wiśniową kolę z lodem i ze słomką, dodałem. Przez chwilę miałem wrażenie, że któryś z Valentinich mnie rozpozna. W latach 1990-1998 moi rodzice pracowali na stanowiskach dyrektorskich w Sonex. Ojciec zajmował się klasami licealnymi, a matka klasami przygotowawczymi na studia. korzystali ze służbowego mieszkania na terenie kampusu. Zrozumiałe więc, że byłem u Valentinich częstym gościem. Za kilka darmowych partii Street Fightera czasem pomagałem Deanowi uporządkować piwnicę czy przygotować jego słynne Frozen Custards, na które przepis odziedziczył po ojcu. Teraz, kiedy jego żona nie odrywała oczu od gazety, stary Włoch zainkasował ode mnie pieniądze i podał zamówienie, ale żadna iskierka nie rozświetliła jego zmęczonych oczu. Kafejka była zapełniona może w 1/3, co nawet w sobotni poranek było dziwne. W Sumex działał internat i za moich czasów wielu uczniów zostawało tu na weekend. Skorzystałem z tej pustki i skierowałem się do naszego ulubionego, mojego i Wiki, stolika. Ostatniego na samym końcu tarasu, przysłoniętego pachnącymi gałęziami pobliskiej sosny. Gwiazdy przyciągały się wzajemnie i Winka zawsze wybierała miejsce twarzą do słońca. Zaniosłem tacę i usiadłem jak zwykle plecami do drzew. Podniosłem do ust filiżankę z kawą, a szklankę wiśniowej coli postawiłem przed pustym krzesłem. Z głośników leciał stary przebój R.E.M. Losing My Religion. Większość ludzi myślała, że chodzi tu o wiarę, podczas gdy piosenka mówiła po prostu o bolesnych problemach nieodwzajemnionego uczucia. Wzgardzony chłopak wołał do ukochanej dziewczyny. Hej, popatrz, jestem tu. Dlaczego mnie nie widzisz? Historia mego życia. Lekki wiatr poruszył gałęziami. Blask słońca odbił się w drobinach kurzu nad deskami tarasu. Magia zadziałała i poczułem, że wracam do lat 90. W wiosennym świetle przenikającym gałęzie dół Winki ożył i usłyszałem echo naszych dyskusji. Winka perorowała na temat kochanka i niebezpiecznych związków. Ja przywoływałem argumenty z Martina Idena i oblubienicy pana. Przy tym stoliku godzinami omawialiśmy filmy obejrzane w środowe popołudnie w kinie Star w Cannes albo Casino w Antibes. Winka entuzjastycznie opisywała fortepian czy Thelma i Louise. Mnie bardziej podobało się Serce jak lód albo Podwójne życie Weroniki. Piosenka dobiegła końca. Winka włożyła na nos swoje rajbany, wciągnęła przez słomkę łyk coli i puściła do mnie oko zza kolorowych szkieł. Obraz jej zbladł i znikł. Magiczny moment minął. Beztroskie lato 1992 roku dawno się skończyło. Samotny, smutny i zmęczony, bez sensu ścigałem cienie straconej młodości. Winki nie widziałem od 25 lat. Zresztą od 25 lat nikt jej nie widział. 3. W niedzielę 20 grudnia 1992 roku 19-letnia Winka Rockwell uciekła do Paryża ze swoim profesorem filozofii, Alexisem Clementem, który miał wówczas lat 27. Romans utrzymywany był w tajemnicy. Ostatni raz widziano ich następnego dnia rano w jakimś hotelu w 7 dzielnicy, niedaleko Bazyliki Świętej Klotyldy. Potem ślad po nich zaginął. Nigdy nie dali znaku życia. Nie skontaktowali się z rodzinami ani z przyjaciółmi. Wyparowali. To wersja oficjalna. Wyciągnąłem z kieszeni Nice Matin z artykułem, który czytałem już ze 100 razy. Niby nic, ale zawierał dość istotną informację, a jej dramatyczne konsekwencje miały tę oficjalną wersję podważyć. Wszędzie się teraz trąbi o obowiązku podawania prawdy w klarowny sposób, ale prawda jest rzadko taka, jaka się wydaje. W tym przypadku nie miała ona przynieść ani spokoju, ani czasu na odbycie żałoby, ani sprawiedliwego zakończenia, tylko nieszczęście, pościg za niewinnym i oszczerstwa. Och, przepraszam. Arogancki licealista, biegnąc między stolikami, wywrócił plecakiem szklankę z kolą. W ostatniej chwili chwyciłem ją w powietrzu. Kilkoma papierowymi serwetkami wytarłem stół, ale kola opryskała mi spodnie. Przemaszerowałem przez całą salę do toalety. Zajęło mi dobre 5 minut, żeby plamy znikły, a drugie tyle, żeby wszystko wyschło. Nie byłoby dobrze, gdybym pokazał się na zjeździe i wyglądał, jakbym się za przeproszeniem zsikał. Wróciłem po marynarkę zostawioną na oparciu krzesła i zrobiło mi się gorąco, gdy rzuciłem okiem na stolik. Podczas mojej nieobecności ktoś złożył na pół ksero artykułu i umieścił na nim okulary przeciwsłoneczne. Ray-Bany Clubmaster z kolorowymi szkłami. kto spłatał mi takiego figla. Rozejrzałem się. Dino gadał z jakimś facetem przy dystrybutorze paliwa. Hanna podlewała pelargonie z drugiej strony tarasu. Poza trzema śmieciarzami odpoczywającymi przy bufecie, jedynymi klientami byli tu licealiści, pochyleni nad MacBookami albo rozmawiający przez komórki. Cholera. Musiałem wziąć do ręki te okulary, by upewnić się, że to nie urojenie. Wtedy zauważyłem notatkę na brzegu gazety. Wyraźnym, okrągłym pismem ktoś napisał jedno słowo. Zemsta. Rozdział drugi. Dranie i prymus klasowy. Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość. George Orwell. 1. Paint it black, no surprises. 1. Już przy wejściu na kampus słyszało się szkolną orkiestrę, która witała gości refrenami Rolling Stonesów, Radiohead i U2. Dźwięki tej muzyki, okropne, ale wciągające, towarzyszyły przybyszom przez całą drogę do centralnego punktu kampusu, placu Maronier, miejsca przedpołudniowych rozrywek. Sophia Antipolis, francuska dolina krzemowa zahaczająca o kilka gmin, w tym Antibes i Valbon, była zielonym rajem na wybetonowanym lazurowym wybrzeżu. Setki startupów i firm wyspecjalizowanych w kluczowych sektorach gospodarki usadowiło się na 2000 hektarów tutejszych sosnowych lasów. Menadżerowie z całego świata zjeżdżali nad błękitne wody Morza Śródziemnego. Kusiły ich ośrodki narciarskie w Parku Narodowym Mercontour, mnogość terenów sportowych, słońce świecące przez 3/4 roku oraz duża liczba międzynarodowych szkół, z których najlepszą było właśnie Liceum Saint-Exupéry'ego. Szczyt piramidy edukacyjnej w departamencie Alpy Nadmorskie. Instytucja, gdzie każdy rodzic miał nadzieję kiedyś zapisać swoje dziecko, gdyż w pełni ufał obietnicy zawartej w dewizie liceum. Scienta potestas est. Minąłem stróżówkę i szedłem wzdłuż części biurowej kompleksu pod oknami pokoju nauczycielskiego. Szkoła powstała w latach 60. i budynki trochę się zestarzały. Niemniej całość wciąż robiła duże wrażenie. Architekt mądrze wykorzystał wyjątkowe warunki naturalne płaskowyżu Valbon. Był sobotni ciepły ranek. Niebo miało kolor turkusowy. Skupiska sosen, pola porośnięte zaroślami, skalne ściany i strome ścieżki. W to wszystko harmonijnie wtapiały się kostki i równoległościany ze stali, betonu i szkła. W dole, nad wielkim jeziorem w kolorowych dwupiętrowych pawilonach za zasłoną z drzew, mieścił się internat. Każdy pawilon nosił nazwisko artysty, który mieszkał w swoim czasie na Rivierze Francuskiej. Pabla Picassa, Marka Chagalla, Nicolasa d'Estella, Francisa Scotta Fitzgeralda, Sidneya Bechetta, Grahama Greena. Mieszkałem tu między 15. a 19. rokiem życia. W służbowym mieszkaniu rodziców. Pamiętałem wszystko, jakby to było wczoraj. Zwłaszcza zachwyt, z jakim budziłem się co rano naprzeciw ściany sosen. Z pokoju miałem dokładnie taki sam widok, jaki podziwiałem teraz. Błyszcząca tafla jeziora, drewniane molo, hangar na łodzie. Po 20 latach spędzonych w Nowym Jorku byłem pewien, że wolę elektryczny błękit nieba nad Manhattanem, od mistralu i śpiewu cykad, energię Brooklynu i Harlemu od zapachu eukaliptusów i lawendy. Ale czy tak było naprawdę? Obszedłem wokół budynek Agory, szklaną budowlę wzniesioną na początku lat 90. obok biblioteki. Znajdowało się tam kilka auli oraz kino. I stanąłem przed historyczną częścią zabudowań z czerwonej cegły w stylu gotyckim, przypominających niektóre amerykańskie uniwersytety. Ten staromodny zespół budynków, kontrastujący z architekturą całej reszty, był od zawsze dumą Saint-Ex, ponieważ dodawał szkole patyny Ivy League, a rodzice byli dumni, że wysłali dzieci do miejscowego Harvardu. No jak tam, Tomasie de Gale? Szukamy natchnienia do następnej powieści? 2. Zaskoczony odwróciłem się i ujrzałem wesołą twarz Stefana Pianellego. Długie włosy, bródka muszkietera, lenonki i torba przerzucona przez ramię. Dziennikarz Nizmateo wyglądał identycznie jak za czasów licealnych. Jedynym znakiem mijającego czasu był widoczny spod kamizelki reporterskiej t-shirt ze słynną literą Fi, symbolem Francji niepokornej, partii Jean-Luc'a Mélenchona. Cześć, Stefan. Uścisnęliśmy sobie dłonie. Pianelli był w moim wieku i pochodził stąd, tak jak ja. Chodziliśmy do tej samej klasy, razem zdawaliśmy maturę. Pianelli był wyszczekany, umiał przemawiać i lubił sylogizmy, co często wprawiało nauczycieli w zakłopotanie. Jako jeden z niewielu uczniów interesował się polityką. Po maturze, mimo że doskonałe wyniki pozwalały mu zapisać się na kurs przygotowujący do studiów w prestiżowym paryskim Instytucie Nauk Politycznych, wybrał Uniwersytet w Nicei i filologię francuską. Mój ojciec uważał ten wydział za fabrykę bezrobotnych. Moja matka zaś była jeszcze surowsza. Nazywała studentów tego kierunku bandą lewicujących nierobów. Pianelli nigdy nie wypierał się swojej skłonności do krytykowania autorytetów. Na uniwerku przez jakiś czas lawirował między organizacją studencką a grupą młodych socjalistów. A swoje pierwsze 5 minut miał któregoś wiosennego wieczoru 1994 roku w telewizji podczas transmitowanego na żywo programu France 2 Demain le Jeune. Program prowadził Michel Field. Dyskutował przez ponad 2 godziny z dziesiątkami studentów protestujących przeciwko zasiłkom dla młodych bezrobotnych, które chciał wprowadzić rząd Balladura. Niedawno obejrzałem archiwalne nagranie tego programu i uderzył mnie tupet Pianellego. Aż 2 razy dorwał się do mikrofonu i za każdym razem potrafił zagonić w kozi róg takich wyjadaczy jak Alain Madeleine i Bernard Tapie. Był okropnie zawzięty i nie bał się nikogo. Co sądzisz o wygranej Macrona? Spytał mnie od razu. Najwyraźniej wciąż pasjonował się polityką. To świetna wiadomość dla takich jak ty.
Chodzi ci o pisarzy?
Nie. Chodzi mi o śmierdzących bogaczy.
Rzucił i oko mu zabłysło.
Pianelli był zrzędliwy. Często na złość upierał się przy swoim, ale mimo wszystko go lubiłem. Był jedynym absolwentem SUNEX, z którym dość często się widywałem, bo kiedy wychodziła moja nowa powieść, robił ze mną wywiad dla swojej gazety. O ile wiem, nigdy nie zależało mu na karierze w wielkiej prasie. Wolał być dziennikarzem terenowym, samodzielnym i wszechstronnym. W Nizmateum mógł pisać o wszystkim, co mu się podobało. O polityce, kulturze, miejskich aktualnościach. Cenił sobie tę wolność ponad wszystko. Był bezwzględnym łowcą sensacji, ale starał się zachować obiektywność. Zawsze z zainteresowaniem zaglądałem do jego recenzji, bo umiał czytać między wierszami. Nie to, żeby systematycznie mnie wychwalał, ale mając zastrzeżenia, pamiętał, że za powieścią, tak samo jak za filmem czy sztuką teatralną, kryją się często lata pracy i wątpliwości. I że można oczywiście krytykować, lecz okrucieństwem jest zbyć wszystko 2 pogardliwymi zdaniami. Najgorsza powieść jest z pewnością bardziej wartościowa niż krytyka, która jej przypina tę etykietkę. Powiedział mi zresztą któregoś dnia, odnosząc do literatury, słynne zdanie Antona Ego, krytyka kulinarnego z filmu Ratatouille.
Żarty na bok. Co tu robisz, pisarzu?
Pytanie zabrzmiało niewinnie, ale wiedziałem, że Pianelli zarzuca sieci i nie ustąpi, dopóki nie wyrwie ze mnie tego, co chce. Znał trochę moją przeszłość. Może wyczuł, że jestem zdenerwowany, kiedy tak międliłem w kieszeni okulary identyczne jak te winki, myśląc o groźbie sprzed kwadransa.
Nie zaszkodzi od czasu do czasu odwrócić się i spojrzeć do tyłu. Z wiekiem zresztą nie pierdol, przyjacielu,
przerwał mi z uśmieszkiem.
Wiem, że nienawidzisz takich zjazdów. Popatrz na siebie. Koszula od Szerweta i zegarek Patek Philippe. Nie wmawiaj mi, że przyleciałeś tu z Nowego Jorku, żeby odśpiewać piosenkę Misia Kolargola i porzuć gumę Donald z facetami, którymi pogardzasz.
W tym nie masz racji. Ja nikim nie pogardzam. To była prawda.
Pianelli popatrzył na mnie sceptycznie i oczy mu zabłysły. Poczuł, że ryba bierze.
A, rozumiem. Przyjechałeś, bo przeczytałeś mój artykuł.
Zawołał triumfalnie. Zatkało mnie. Jakbym dostał cios w brzuch. Skąd mógł wiedzieć?
O czym ty gadasz, Stefan?
Nie udawaj niewiniątka.
Postanowiłem zachować spokój.
Mieszkam w Tribece. Przy porannej kawie czytam New York Timesa, a nie twoje lokalne piśmidło. O jakim artykule mówisz? O tym, w którym było o 50-leciu naszej szkoły?
Skrzywił się i zmarszczył brwi. Najwyraźniej nie mówiliśmy o tym samym. Moja ulga trwała jednak krótko, bo nagle się odezwał.
Mówię o artykule na temat winki Rockwell.
To mnie jeszcze bardziej zaskoczyło.
Widzę, że faktycznie nic nie wiesz, stwierdził. A o czym do cholery mam wiedzieć?
Pianelli pokręcił głową i wyjął z torby notes.
Lecę do roboty,
oznajmił, kiedy doszliśmy do placu.
Mam obowiązki, muszę spłodzić artykuł dla swojego lokalnego piśmidła. Zaczekaj, Stefan.
Spojrzał na mnie z satysfakcją.
Pogadamy później.
Rzucił i odszedł. Serce waliło mi jak oszalałe. Zaczyna się. 3.
Plac Maronier wibrował w rytm dźwięków orkiestry i szumu rozgadanych grupek uczestników zjazdu. Jeśli kiedyś rosły tu majestatyczne kasztanowce,
Maronier,
to dawno wykończyła je jakaś zaraza. Plac zachował dawną nazwę, ale obecnie obsadzono go daktylowcami kanaryjskimi, których wdzięczne sylwetki przywodziły na myśl leniwe dni wakacji. Pod wielkimi płóciennymi namiotami urządzono bufet, ustawiono krzesła i powieszono kwietne girlandy. Kelnerzy w słonkowych kapeluszach i koszulkach w paski kręcili się nerwowo w mrowisku ludzi, roznosząc napitki. Chwyciłem z tacy kieliszek z koktajlem. Ledwo umoczyłem w nim wargi, od razu wylałem wszystko do pobliskiej donicy. Organizatorzy się nie popisali. Była to obrzydliwa woda kokosowa zmieszana z imbirową, mrożoną herbatą. Podszedłem do bufetu. Tu również wybrano lżejsze wersje napojów. Poczułem się jak w Kalifornii albo na Brooklynie, tam gdzie panowała moda na tak zwane zdrowe jedzenie.
Ach, gdzież te faszerowane warzywa, upiekane w cieście kwiaty cukinii? Gdzież słynna pissaladiera de Veziano?
Na stołach stały półmiski ze smutnymi warzywami pokrojonymi w plastry, słoiczki z musami na bazie odtłuszczonej śmietany. Były także tosty z serem, oczywiście bez glutenu. Wszedłem na wielkie schody z woskowanego betonu otaczające część placu, niby trybuny w teatrze greckim.
Usadowiłem się na samej górze i włożyłem okulary przeciwsłoneczne. Zobaczmy, jak wyglądają moi dawni koledzy szkolni.
Wszyscy gratulowali sobie wzajemnie. Klepali się po plecach, obejmowali, pokazywali najpiękniejsze zdjęcia swoich bobasów, czy też często już nastolatków. Wymieniali adresy mailowe, numery komórek, dodawali nowe nazwiska do listy przyjaciół na portalach społecznościowych.
Pianelli miał rację. Nie miałem z nimi nic wspólnego. Nie umiałem nawet udawać zaciekawienia. Po pierwsze dlatego, że w ogóle nie tęskniłem do lat spędzonych w liceum, a po drugie, byłem samotnikiem, zawsze z książką w kieszeni. Ale bez konta na Facebooku. Nie pasowałem do tłumu adeptów lajkowania. Poza tym nie przejmowałem się mijającym czasem. Nie zrobiło na mnie wrażenia, gdy skończyłem 40. Nie zmartwiłem się pierwszymi siwymi włosami. Szczerze mówiąc, nie mogłem się doczekać starości, bo miała oznaczać, że wreszcie odpłynie w dal przeszłość, która, mało że nie była szczęśliwa, to jeszcze cały czas stanowiła groźbę.
4.
Pierwsze spostrzeżenie dotyczące moich dawnych kolegów. Większość przybyłych na zjazd pochodziła z tych lepiej sytuowanych warstw społeczeństwa, w których uważano, żeby nie utyć. U mężczyzn głównym problemem była niewątpliwie łysina. Prawda, Nicolasie Dubois?
Oj, nie udał ci się ten przeszczepik. Aleksandr Muszka starał się ukryć łysy czubek głowy, zaczesując długie pasmo wzięte z boku. Romain Roussel po prostu ogolił się na łyso.
Byłem zaskoczony swoją pamięcią. Z grupy gości z mojego pokolenia mogłem rozpoznać praktycznie każdego.
Było to fascynujące zajęcie. Dla niektórych zjazd wydawał się rewanżem za przeszłość. Na przykład Manon Agostini. W czasach szkolnych mało urodziwa i nieśmiała. Teraz była ładną, pewną siebie kobietą.
To samo Krzysztof Mirkowicz. Ten nerd, jak się jeszcze wtedy nie mówiło,
przeistoczył się z krostowatego lunatyka w pewnego siebie faceta sukcesu, wychwalającego swoją Teslę i gadającego po angielsku z o 20 lat młodszą narzeczoną, na którą gapili się prawie wszyscy. Erikowi Lafitowi
życie musiało nieźle dać w kość.
Kiedyś piękny jak Bóg, anioł o ciemnych włosach, skóra zdjęta z Alena Delona, grającego w filmie W pełnym słońcu.
Dziś smutny, brzuchaty, z wychudzoną twarzą. Bardziej przypominał Homera Simpsona niż przystojnego bohatera dramatu Rocco i jego bracia.
Katy i Herr w Lesarzowie przyszli na uroczystość, trzymając się za ręce. Zostali parą 2 lata przed maturą. Oboje wybrali nauki ścisłe. Pobrali się pod koniec studiów. Katy, zdrobnienie wymyślone przez męża, nazywała się naprawdę Catherine Lano.
Pamiętałem jej wspaniałe nogi, które z pewnością nadal były wspaniałe. Nawet jeśli mini zamieniła na spodnie z marynarką i w
Pamiętałem również, jak doskonałym literackim angielskim wówczas mówiła.
Zastanawiałem się wtedy, jak taka dziewczyna mogła zakochać się w Herve Lesage'u.
Miał przezwisko Régie. Był to okres niezwykłej popularności programu satyrycznego Le Nul. Jego powtarzanego jak mantra hasła Régie to głupek, a do tego banalną urodę. W sumie był kretynem. Dogadywał każdemu. Zadawał profesorom bezsensowne pytania. A przede wszystkim nie widział, że jego dziewczyna ma 100 razy więcej klasy od niego. 25 lat później w zamszowej kurtce i z zadowoloną miną Régie wyglądał wciąż na tego samego głupka. Na dodatek przyszedł w czapce z daszkiem paryskiego klubu piłkarskiego PSG.
Bez komentarza.
Ale jeśli chodziło o ubiór, to główna nagroda należała się Fabrice'owi Fauconnier'owi. Faucon był pilotem w Air France i miał na sobie kapitański mundur. Obserwowałem, jak paradował pośród blond włosów, wysokich obcasów i zoperowanych biustów.
Dawny przystojniak nie dał się czasowi i zachował atletyczną sylwetkę.
Niestety, srebrna grzywa, nachalne spojrzenie i próżność sprawiały, że zaczynała pasować do niego etykietka podstarzałego Lovelace'a. Kilka lat wcześniej natknąłem się na niego w samolocie. Tak jakbym był 5-letnim smykiem, uparł się, żeby podczas lądowania zaprosić mnie do kabiny pilota.
5. O kurza twarz, ależ Faucon się posunął.
Fanny Brahimi puściła oko i serdecznie mnie ucałowała. Ona też się zmieniła. Pochodziła z Kabylii i była drobną blondynką z jasnymi oczami. Ostrzyżona na krótko, miała na nogach ładne szpilki i dopasowane dżinsy. Rozpięte dwa górne guziki bluzki pozwalały domyślać się kształtnych piersi, a wcięty trencz ją wyszczuplał.
W poprzednim życiu hołdowała stylowi grunge. Nosiła schodzone martensy, szerokie koszule w kratę,
pocerowane swetry i podarte, bezkształtne spodnie.
Zdecydowanie radziła sobie lepiej ode mnie, bo udało jej się znaleźć lampkę szampana.
Ale popcornu nie dają, powiedziała z uśmiechem, siadając obok mnie. Jakbyśmy byli w kinie i czekali na rozpoczęcie filmu.
Tak jak w czasach liceum miała zawieszony na szyi aparat fotograficzny, Leica M.
I zaraz zaczęła robić zdjęcia.
Znałem Fanny od zawsze. Razem z Maximem chodziliśmy we trójkę do szkoły podstawowej w dzielnicy Fonton. Ta stara szkoła mieściła się w pięknych budynkach z czasów III Republiki, różniących się od prefabrykatów, z których zbudowano później szkołę imienia René Cassina a Fontibes. Przez cały okres dorastania bardzo się z Fanny przyjaźniłem. Była to pierwsza dziewczyna, którą zaprosiłem na randkę. Pewnego sobotniego popołudnia poszliśmy do kina na Rainmana, a w drodze powrotnej w autobusie do Fonton, dzieląc się słuchawkami mojego Walkmana, wymieniliśmy kilka niezręcznych pocałunków. 4 czy 5 buziaków między Puisque tu pars i Pourvu qu'elle soit douce. W ostatniej klasie przestaliśmy się spotykać, ale pozostaliśmy przyjaciółmi. Fanny należała do tych dojrzałych feministek, które przed maturą zaczynały sypiać z chłopcami na lewo i prawo, nie przywiązując się do nikogo. Było to rzadkie w są ex i wielu ją potępiało. Ja ją zawsze szanowałem, bo wydawała mi się uosobieniem pewnego rodzaju wolności. Poza tym była przyjaciółką Winki, błyskotliwą uczennicą i bardzo miłą dziewczyną. Te 3 cechy powodowały, że ją ceniłem. Skończyła medycynę i zjeździła pół świata jako lekarz, pracując w krajach ogarniętych wojną, w ramach różnych misji humanitarnych. Przypadkowo natknąłem się na nią kilka lat temu w jakimś hotelu w Bejrucie, gdzie brałem udział w targach książki francuskojęzycznej. Mówiła mi wówczas, że chce wrócić do Francji.
Zauważyłeś profesorów? Zapytała teraz.
Brodą wskazałem jej matematyka Ndonga, fizyka Alemana i profesorkę biologii Fontane.
Niezła grupka sadystów, rzuciła Fanny, robiąc im zdjęcie. No cóż, w tym względzie muszę przyznać ci rację, odrzekłem.
A ty gdzie w końcu pracujesz? Wątip? Przytaknęła.
Jestem kardiologiem w szpitalu w Fonton. Leczę tam twoją matkę. Nie mówiła ci?
Milczałem. Fanny domyśliła się, że nic nie wiem.
Miała lekki zawał, ale już jest wszystko dobrze, zapewniła.
Boże, nie miałem o tym zielonego pojęcia.
Moje stosunki z matką nie należą do najprostszych, bąknąłem. Tak mówią wszyscy chłopcy, no nie?
Najwyraźniej też nie zamierzała ciągnąć tego tematu. Wskazała palcem jakąś inną profesorkę.
Ach, ta była za to super, wykrzyknęła.
Potrzebowałem chwili, zanim rozpoznałem pannę Devi, Amerykankę, która wykładała literaturę angielską na kursie przygotowawczym do studiów humanistycznych.
I zobacz, wciąż świetnie wygląda. Fanny westchnęła. Jak Catherine Zeta-Jones.
Panna Devi miała co najmniej 1,80 m wzrostu. Na wysokich obcasach, w skórzanych spodniach i żakiecie bez kołnierzyka, z długimi włosami spadającymi sztywno na ramiona i do tego szczupła, wyglądała znacznie młodziej niż inni uczestnicy zjazdu. Ile mogła mieć lat, kiedy zaczęła pracować w Sonex? 25? Góra 30.